Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, audycję realizuje Piotr Król. Zapraszamy na Studio Wschodnie. Dziś zapraszam do wysłuchania rozmowy Antoniego Opalińskiego z Radia Wnet. Irena Lasota, publicystka, działaczka opozycji antykomunistycznej, mieszkająca obecnie na stałe w USA, oraz Ekaterina Berłaszwili, studentka Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentująca także Stowarzyszenie Gruzińska Diaspora w Polsce, opowiedzą o Gruzji właśnie i wzajemnych relacjach polsko-gruzińskich. Będzie też o polskiej polityce wschodniej, dziedzictwie Lecha Kaczyńskiego i rosyjskich wpływach w USA. Zapraszam do pozostania z nami do godziny 15.
Studio Wschodnie.
W naszym studiu pani Irena Lasota, politolog, wydawca, publicystka, działaczka opozycji antykomunistycznej, obserwator życia politycznego. Dzień dobry pani.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
W naszym studiu jest też także pani Ekaterina Berłaszwili. Pani reprezentuje gruzińską diasporę w Polsce, to jest takie stowarzyszenie, i pani studiuje w Polsce stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie.
Jak się pani podoba w Polsce?
Bardzo. Zawsze nie mam takiego uczucia, że jestem aż tak daleko z domu, bo Polska naprawdę mi przyjęła bardzo ciepło i zawsze mówię, że mam dwie ojczyzny, Gruzję i Polskę.
Czy to jest pogląd, pod którym podpisałaby się większość studentów z Gruzji, którzy studiują w Warszawie?
Różne, ale potwierdzam, że na przykład większość z nich są bardzo zadowolone z tego, że mieszkają w Polsce, żyją z Polakami i mają bardzo dobry stosunek i nie mają żadnych problemów. Ja zawsze żartuję, że do dzisiaj, bo już 4 lata mieszkam w Polsce i nie spotkałam złego Polaka. No to chyba świadczy o tym, że Polacy bardzo lubią Gruzinów, tak samo jak Gruzini lubią Polaków.
Pani Irena Lasota w Waszyngtonie mieszka nieco dłużej niż 4 lata. Czy pani spotkała złych Amerykanów?
Tak, bardzo dużo. Natomiast w Gruzji nigdy nie spotkałam nikogo, kto by nie reagował entuzjastycznie, jeżeli mówiło się, że się jest z Polski. Bardzo dużo Gruzinów ma przodków z Polski, jeszcze z czasów carskich, z czasów wysiedlania. I co jest bardzo takie przyjemne, powiedziałabym, dla Polski, że zwykle ludzie brali piękne Gruzinki za żony, a tutaj się okazało, że i Polki robiły wrażenie na Gruzinach i zostały, dzisiaj są ludzie, którzy tam do 4. pokolenia mówią, że mieli dziadków i babcie Polki, prawda pani?
Bo ja osobiście też znam bardzo dużo Gruzinów, którzy mają takie pomieszane rodziny i mają korzenie polskie, bo akurat w Tbilisi i nie tylko w Tbilisi jest kilka polska szkoła, taka sobotnia szkoła, gdzie te dzieci na przykład mogą uczyć języka, kultura polskiego. Ich jest bardzo dużo.
Czy ta doskonała znajomość polszczyzny, którą pani nam tutaj pokazuje, jest dopiero w Polsce nabyta, czy już w Gruzji?
Nie, to właśnie to ja też chodziłam do tej polskiej szkoły i tam zaczęłam uczyć się języka, a potem przyjechałam do Polski i skończyłam taki przygotowujący kurs w Rzeszowie.
Są też już dwudziestowieczne bardzo silne związki Polski z Gruzją. W Gruzji, o czym nie wszyscy pamiętają, przez kilkanaście miesięcy, prawie przez 2 lata był rząd demokratyczny, który bolszewicy zgładzili w 21 czy 22 roku, i bardzo duża emigracja gruzińska oficerów, demokratów przyjechała do Polski. Była tutaj przez wiele lat pod, że mogę powiedzieć, opieką marszałka Piłsudskiego i wielu z nich zostało w Polsce i wiadomo, że w podziemiu, w Armii Krajowej też byli Gruzini i znam nawet też kilka rodzin w Polsce, które mają dziadków Gruzinów, którzy właśnie pochodzą z tej emigracji. Bardzo się tym interesował, niestety nie dokończył tych prac redaktor Jerzy Giedroyć w Paryżu, bo kiedy się dowiedział, że pierwszy raz jadę do Gruzji, nie wiem, w jakimś 94 roku i takim swoim, on miał zawsze taki ton, koniecznie proszę, żeby pani tam znalazła nazwiska gruzińskich oficerów, którzy przyjechali do Polski, i polskich oficerów, którzy byli w Gruzji. No niestety to był 94 rok, pani Eka wie lepiej, że to był czas końca pierwszej wojny domowej, więc trudno było coś znaleźć.
Ale teraz akurat na przykład jest taka sprawa, że w Uniwersytecie Warszawskim jest taki profesor Dawid Kolbaje, który akurat się zajmuje z tymi wszystkimi rzeczami, na przykład wydaje to corocznie, i teraz właśnie wydał świetny album, który jest dedykowany do żołnierzy, właśnie nie tych oficerów, którzy przyjeżdżali, walczyli za wolność Polskę. I także jest zrobiony bardzo dobry film o tym. I jeszcze w 2007 roku otworzyli taki pomnik upamiętniający przy Muzeum Powstania Warszawskiego, który są imię i nazwisko tych oficerów, którzy przyjeżdżali do Polski i walczyli.
Chyba właśnie podpowiedziała pani nam kolejnego gościa do programu wschodniego. Zanim wrócimy do historii, chwilę o współczesności. Jak wielu jest studentów z Gruzji w tej chwili w Polsce?
Coraz więcej, bo ja właśnie akurat sprawdziłam dane, jakie były na przykład w 2012 roku. Wtedy ja przyjechałam akurat w 2013 i wtedy jeszcze było mało studentów w Gruzji. A potem do dzisiaj podpisało wiele umów dwustronnych, które są nie tylko na przykład z Uniwersytetem w Tbilisi, w Gruzji, także na przykład w regionach, które jest na przykład w Gorii i coraz więcej studentów przyjeżdżają, bo są bardzo dużo programy stypendialne, które dają im stypendia, miejsce w akademiku, bezpłatne studia i przyjeżdżają.
A co się potem dzieje z tymi ludźmi? Czy to jest raczej tak, że większość z nich z Polski jedzie gdzieś dalej w świat? Czy oni wracają do Gruzji? Czy zostają u nas?
Bardzo często też jest taki, że Polska jest takim krajem startup. Bo bardzo dużo osób też wśród tych studentów wjeżdżają na przykład na Erasmus, dalej studia, ale też wracają do Polski, a potem wracają do Gruzji, żeby wykorzystać te wszystkie wiedzę, które dostaną w uczelniach za granicami Polski.
Jakie pani ma plany zawodowe?
No ja akurat w tym roku kończę licencjat, a potem chcę na magisterkę, a potem będę wracała do Gruzji, bo chcę wykorzystać te wszystkie możliwości, które Polska mi daje w Gruzji i pomóc jakoś swojemu kraju.
Jak pani porównuje życie w Polsce, życie w Gruzji? Czym ono się różni?
Oczywiście jest różnica z tego powodu, że Polska jest bardziej rozwinięta niż Gruzja, bo Polska jest na to Europa Środkowa, a Gruzja jeszcze nie tak, ale powoli dochodzi do tego rozwinięcia, bo coraz na przykład, ja pamiętam, co się działo 10 lat temu i co się dzieje teraz. To jest ogromny skok, naprawdę, bo to nie chodzi na przykład, chodzi o polityce, o kulturze, o wszystkim, o edukacji. To jest ogromny sukces Gruzji, naprawdę.
Gruzja chyba podobnie jak Polska jest krajem dosyć podzielonym politycznie, bardzo mocno. Jak pani, jako rozumiem, że studiując stosunki międzynarodowe, interesuje się pani polityką. Jak pani postrzega politykę we własnym kraju?
Podzielące, no to oceniałbym, według mnie jest tak, że no to oczywiście jest pozycja i opozycja. No akurat po zmianę rządu, który była zmiana Saakaszwili, teraz rządzi u nas Iwaniszwili, Bidzina. To jest właśnie dwie różne światy. I trochę oczywiście jest konflikt z tego powodu, że takie mocne zmiany, to jest, powiedziałbym, trochę radykalne zmiany polityczne trochę widać w Gruzji, ale mimo to Gruzja idzie do przodu. No, podpisaliśmy wizę liberalizacja, to znaczy, że Gruzja znowu ma kierunek zachodni, idzie do Europy.
Czyli to nie jest tak, że to jest taki prosty podział, że jedni są prorosyjscy, drudzy są prozachodni?
To nie widać, bo widzimy, że sukces polityczny i w ogóle jako państwo gruzińskie, no nie ma taki mocny wpływ rosyjski, no to bardziej jest zachodni.
Pani Irena Lasota już tutaj bardzo wiele zanotowała, więc może już nie zadam żadnego pytania, tylko oddam pani głos.
Nie, bo to jest bardzo przyjemnie właśnie z panią rozmawiać, bo to nie jest polemika żadna, tylko właśnie porównanie Gruzji i Polski. Ja bym powiedziała, że jednak w Gruzji ciągle wypada być, może w cudzysłowie, być partią prorosyjską, bo w ostatnich wyborach była partia prorosyjska. To prawda, że oni nie wygrali, nie weszli do parlamentu, ale byli prorosyjscy. W Polsce partie prorosyjskie się, jeżeli, znaczy ludzie, ukrywają się. Nikt głośno nie mówi, że jest prorosyjski. Najwyżej, co można być strasznie prorosyjskim, to krzyczeć, że się jest strasznie antyniemieckim, ale to jest inna sprawa. Taki mój dowcip, ale prawdziwy. Natomiast w Gruzji, to co mi się wydaje też, na co pani zwróciła uwagę, bardzo zmieniła się też kultura polityczna, to znaczy 90. lata to była wojna, potem był Szewarnadze, który no, miał taką, jak się mówiło, łagodną dyktaturę, natomiast budowanie demokracji pod tytułem prawa demokratyczne, konstytucja, no konstytucja tam jest bardzo pogmatwana, bo oni tam bez przerwy dopisują coś i zmieniają w tej konstytucji, ale mimo to jest praworządność, między innymi jedną z tych rzeczy, to można mieć dużo zastrzeżeń do prezydenta Saakaszwili, ale na pewno w pierwszych dwóch latach swojej prezydentury zaczął od wycinania korupcji na najniższym poziomie. Moim zdaniem czegoś, czego Polska nigdy nie zrobiła. I na przykład wdzięczność Gruzinów, ja mówię, takich właśnie ludzi bardzo prostych, nawet ja tam czasami nawet byłam obserwatorem wyborów, więc człowiek może rozmawiać z ludźmi. I oni mówili, my nie musimy płacić łapówek, my nie musimy dawać wzjatki po to, żeby dostać, nie wiem, worek żyta czy czegoś takiego. I częściowo, bo jest bardzo, to już możemy troszkę do większej polityki przejść. Powody, dla których Rosja napadła po raz drugi, czyli tym razem bezpośrednio już w 2008 roku na Osetię, moim zdaniem częściowo, znaczy to nie są terytoria, które są Rosji potrzebne. Rosja ma za dużo terytoriów. Na wschodnich terytoriach Rosji jest teraz więcej Chińczyków niż Rosjan. Natomiast moim zdaniem to był bardzo polityczny gest, żeby pokazać, że Rosja sobie nie życzy na swoich granicach. No, znaczy na granicy z krajami bałtyckimi też sobie nie życzy, ale nie może sobie pozwolić, ale że nie życzy sobie, że na przykład Kaukaz czy Azja Środkowa, która już jest zupełnie zablokowana, były demokratyczne zmiany i żeby właśnie mogli się o tym dowiadywać inni sąsiedzi. Bo dla Rosji bardzo ważny jest cały Kaukaz. A ponieważ Gruzja jest w środku, jest między Azerbejdżanem i Armenią i na terenie Gruzji mieszkają i Ormianie, i Azerowie, więc to jest taki obszar, Kaukaz, gdzie wszyscy się nawzajem znają. To jest może taki banał, ale tak jest. I na przykład o tym, że w Gruzji, że Gruzja przestała na przykład wykradać pieniądze Banku Światowego na budowę dróg. Albo na przykład, że żołnierze na granicach, co niby małe rzeczy, ale właśnie na to zwracają uwagę ludzie. Na granicy azersko-gruzińskiej gruzińscy żołnierze na początku już, kiedy był Saakaszwili, mieli porządne buty, a Azerowie byli no, w takich jakichś błaciatych, rozpadających się butach. Więc moim zdaniem to, że Gruzja ciągle nie ma pełnego takiego podparcia demokratycznego. Nikt nie wie dokładnie, w którą stronę pójdzie Bidzina. Ale wybory, już drugie z kolei, jeżeli nie trzecie, odbywają się w sposób na dużo. Porównać można do Polski, natomiast w ogóle nie można tego porównać do wyborów w Azerbejdżanie i w Armenii, gdzie są wybory typu jeszcze Brzeżniewowskiego. I tylko chciałabym wiedzieć, co pani Eka o tym myśli.
To właśnie zgadzam się z panią Ireną. To jest bardzo fajna uwaga z tego powodu, że w tym momencie widać ten skok gruziński, który na przykład dokonał, że ja na przykład teraz tak z dumą mogę powiedzieć, że Gruzja jest demokratycznym krajem. I też na przykład chciałabym zwracać uwagę w tym aspekcie to o tych żołnierzach. Ja pamiętam, jak wyglądała armia gruzińska w czasie Szewardnadze, to jest właśnie trudne pytanie, czy bywał w ogóle armia z tego powodu, że oni nawet nie mieli strój. A teraz, no to jak porównujemy, jak teraz dzisiaj wygląda na przykład armia gruzińska, że to jest bardzo wysokie standardy, naprawdę, że coraz więcej na przykład Amerykanów też przyjeżdżają i szkolą. Gruzińska armia też bierze udział na przykład w misji pokojowej, czyli jest przedstawiony w Afganistanie czy Iraku. I to jest właśnie to wszystko, co mi się wydaje, że pomoże też w Gruzji, żeby dokończyć swoją drogę demokratyzacji.
A z perspektywy Waszyngtonu, jak to jest? Czy Waszyngton w ogóle w tej chwili widzi Kaukaz jako taki rejon geopolityczny?
No wszystkim, jak już pan wie z mojej audycji, ja zawsze uważam, że w Waszyngtonie jest kilka, jeżeli nie kilkanaście punktów widzenia, więc powiedziałbym tak, że nowa administracja prezydenta Trumpa moim zdaniem nie widzi globusa w ogóle specjalnie. Znaczy, natomiast, że właśnie przez to, że Gruzja dokonała pewnego skoku demokratycznego. Gruzja jest widziana przez Zachód jako taki kraj, który przez Stany Zjednoczone, który należy bronić. Znowu nie odpowiadam za obecną administrację prezydenta Trumpa, ale poza prezydentem Trumpem istnieją jeszcze inni ludzie w polityce zagranicznej, którzy właśnie widzą te punkty zapalne i rozumieją, że właśnie Rosja będzie próbowała coś robić w Gruzji, Ukraina, kraje bałtyckie, może okrąg kaliningradzki, ale to troszkę później, po to, żeby pokazać Zachod, po pierwsze, napadanie na Gruzję, która nie ma żadnej granicy z Zachodem, jest o tyle dobre dla Rosji, że póki tam nie ma wojsk zachodnich, Gruzja nie może się bronić. Ja wiem, że to jest banał, ale naprawdę z perspektywy Waszyngtonu akcja prezydenta Lecha Kaczyńskiego najprawdopodobniej uratowała Gruzję przed całkowitym zniszczeniem. To znaczy pojawienie się prezydenta Kaczyńskiego z kilkoma innymi prezydentami, innymi ludźmi w samym Tbilisi powstrzymało wojska rosyjskie, żeby posuwać się dalej. Mało się wie i pani Eka pewnie więcej wie, że te wojska posuwały się, one już były w różnych miejscach na terytorium Gruzji, która jest bardzo niewielka, ma słabe drogi, więc się długo jedzie, ale jest niewielka. Natomiast ta niesłychana akcja, moim zdaniem właśnie podyktowana jakimś poczuciem nagłości, które nie miały inne kraje na początku, doprowadziła do tego, że zatrzymano te wojska. Ile razy to się może jeszcze zdarzyć, prawda? Nie zdarzyło się z Krymem. Nikt nie pojechał na Krym jeszcze, kiedy były tak zwane zielone ludziki. Donbas od 2 lat, wschodnia Ukraina jest miejscem, gdzie na wszelki wypadek nie wysyła się obserwatorów OBWE, bo już się kogoś zrani. I to jest zupełnie inna polityka niż wtedy, kiedy była w czasie zimnej wojny. Dla Rosji, to jeszcze mam na myśli Rosję Kataryny, Piotra i tak dalej, Turcja zawsze była łakomym kąskiem i zawsze chcieli Turcję wziąć. W czasie zimnej wojny wojska NATO rozstawiły na granicy 3000 żołnierzy. To ci żołnierze nie mogli obronić nawet 2 kilometrów w ciągu 2 dni. Ale było wiadomo, że amerykański żołnierz na terytorium Turcji nie może zostać zabity przez sowiecką armię, bo to doprowadzi do konfliktu. Więc gdyby się udało wprowadzić zamiast wojsk OBWE, czy obserwatorów OBWE, na teren Gruzji niewielką ilość albo żołnierzy NATO, albo obserwatorów, ale znaczy obserwatorów ONZ-u, niebieskie berety, czy coś takiego. Bo tu jeszcze jest taka rzecz, przepraszam, że tak dużo mówię, ale to z tymi obserwatorami OBWE jest zawsze wielkie nieszczęście, moim zdaniem, ponieważ różne misje wojskowe, na przykład na terenie Abchazji w 2012 roku, być może później, ale wtedy ja to sprawdzałam, na ich czele stali generałowie, którzy nie tylko byli absolwentami Akademii Frunzego w Moskwie, ale byli piątkowiczami, byli najlepszymi, jak się mówi, wypustnikami tych Akademii Frunzego. Potem przechodzili, na przykład ten, o którym mówię, który był, nadzorował Abchazję, był do 1989 roku generałem od całego południowego obszaru Polski, tam Katowice i coś takiego. Potem przyszedł 6-miesięczny kurs NATO, prawdopodobnie demokratyzacji misji pokojowych i właściwie zaczął awansować w tej karierze międzynarodowej. I to jest też duże nieszczęście i duże niebezpieczeństwo dla Gruzji. Więc gdyby nawet Gruzji udało się jakieś dwustronne porozumienia zrobić, żeby w każdym razie było tak, żeby Rosjanie wiedzieli, że nie, bo to, co się jeszcze dzieje, że Rosjanie wzięli tą część, którą nazywają południową, znaczy nazywała się południową Osetią, która prawie nie była zamieszkała, znaczy była zamieszkała też przez Gruzinów, ale od ponad roku właściwie przesuwają tą granicę o 100 metrów, o 200 metrów i nie ma na to rady, dlatego że po prostu z dnia na dzień, któregoś dnia okazuje się, że granica przebiega już nie przez tą wioskę, tylko kilka metrów dalej. A to wszystko się dzieje, to pani, jako kilkanaście kilometrów od góry, prawda?
Tak, tak, bo ja osobiście pochodzę 3 kilometry od Srinwali, bezpośrednio właśnie byłam.
To bardzo proszę nam więcej powiedzieć.
Tak, i właśnie
bezpośrednio... Czy w czasie wojny była tam wtedy pani tam?
Tak, akurat, bo ja osobiście no to mogę powiedzieć, że no, widziałam połowę wojny, bo było lato i no to oczywiście no to wakacje, no to byłam na wsi, odpoczywałam i tak nagle zaczęło się wojna, bo chodzi o to, że no to przed kilka lat, no to tam było taki słychanie strzał i tak dalej, ale to nagle się oczywiście, no to strona rosyjska prowokowała i no to zaczęła się wojna. Ja pamiętam, co potem przyjechaliśmy do Gori, a tam też nie było bezpieczne, bo spadło kilka bomb i potem właśnie przyjechałam do Tbilisi i ta cała droga właśnie przeżyłam z tego powodu, że ja wyszłam z Gor chyba 5 sierpnia, no to właśnie prawie byłam do końca, miasto było puste. I co chodzi właśnie o tym, że do dzisiaj jest przesuwanie granicy, to prawda. Jeszcze jest taki problem, że od czasu do czasu jest porywany ludzi. Normalne, a rodzina po prostu muszą płacić, żeby odzyskać swój członek rodziny.
A komu muszą płacić?
No właśnie, to jest dobre pytanie. No, to jest przedstawione, że to są Osetyjczycy, ale jestem pewna, że to jest Rosjanie z tego powodu, że nie zobaczymy. Większość na przykład tak zwanych granicy gruzińsko-osetyjskich są flagi rosyjskie. i to oznacza, że tam stoją armia rosyjska, nie osetyjska. I jeszcze jest taki problem, że na przykład oni od czasu do czasu bardziej tak już jakiś czas na przykład zbieranie te owoce czy warzywa, w tym momencie oni przesuwają te granice i to wszystko na przykład, co człowiek pracował przez cały rok, zostanie z drugą stronę. Albo na przykład muszą tam zostać i przyjąć obywatelstwo rosyjskie, albo po prostu stracić swoje domy i przyjechać na strony gruzińskie. I też chciałabym zwracać uwagę, co pani Irena powiedziała, bardzo ważna rzecz, bo armia rosyjska wtedy w 2008 roku stała 15 km przed Tbilisi. I ostatnie uderzenie to było w planach Moskwy, to było Tbilisi. Potopowała Gruzję, po prostu tam uciekł i no, jak mówią, najsmaczniejszy kawałek to jest ostatni. I naprawdę, żeby nie święty pamięć Lech Kaczyński, no, Gruzja dzisiaj nie byłaby w ogóle takim państwem wolnym, bo to zatrzymał atak rosyjski. Naprawdę oni po prostu nie mogli atakować miejsce, gdzie stoją pięciu prezydentów Europy.
Teraz chwila muzyki w tej naszej natężonej geopolitycznej rozmowie.